Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
Krzysztof Deszczyński. Uruchamiamy teraz wehikuł czasu. Przenosimy się, kiedy tworzyłeś program. Genialny program Dziecko Potrafi.
Ja takie programy, które były podobne do Dziecko Potrafi, robiłem wcześniej z Wielkopolską Orkiestrą Symfoniczną, nazywaną w Poznaniu Filadelfijską Orkiestrą. A dlaczego? Dlatego, że ni stąd, ni zowąd w teatrze moim, w którym pracowałem, w Poznańskim Teatrze Lalki Aktora Marcinek, zjawił się Krzysztof Jasiński, który robił w Poznaniu taki program Spotkanie znajomych z ekranu. Telewizyjny program dla dwójki. A ci znajomi z ekranu dla dzieci to był Reksio, Rumcajs. Rumcajsa wtedy prezentowała pani Wądraczkowa, słynny Pagadi. Radziecki wtedy, bo dzisiaj rosyjski radziecki bohater kreskówek dla dzieci, czyli Ała Pugaczowa, od nas była Maryla Rodowicz. No i ja tam byłem tym prowadzącym i stąd nie są, ja sam nie wiedziałem dlaczego, no, ale pamiętam to jak dziś. Zaproponowałem Jasińskiemu takie coś, że słuchaj, to ja teraz tutaj, ja sobie po prostu poproszę, nie, tych ludzi, 5000 dzieciaków na widowni, i żeby przyszli do mnie, bo ja będę wybierał do konkursu. A mi się zgłupiał, przecież oni się napadną i cię zaduszą. Mnie, no to wiesz, no to się przekonamy. No, ja coś takiego wtedy miałem, że umiałem to tak zrobić, że naprawdę to biegli jak szaleni, prawda? Wpadali na mnie oczywiście, nie? Ale żeśmy wychodzili z tego obronną ręką i wybierałem sobie trójkę jakąś tam do konkursu, i a szczególnie w tych konkursach Dziecko Potrafi, to były niektóre nagrody, no, zaje fajne, nie? Bo w Dzieciarni w Oriencie to był BMX.
Wow.
W tamtych czasach, no. Także musiałem mieć kręgosłup dosyć mocny, ponieważ tych ludzi, którzy mieli pieniądze i dzieci, a nie mieli BMX-a, było bardzo dużo. No i co panu zależy, nie? Panie Deszczyński, co panu zależy, to jest po pierwsze, a po drugie, no moje dziecko nie może wygrać.
No przecież mu się należy, no.
Tak, no. Przecież powinno wygrać, no i tak dalej, i tak dalej. No ja to jest... Tę umiejętność nabyłem trochę obserwując świat zachodni, ponieważ miałem tę przyjemność ogromną, że pracowałem w Poznańskim Teatrze Lalki Aktora Marcinek w najlepszym okresie tego teatru, czyli w latach 70. W ogóle teatr polski w latach 70. to był po prostu wiodący teatr w Europie. Ten teatr, tak samo zresztą jak później kabaret, on miał cenzurę. I cenzura wymagała od twórcy zdecydowanie więcej inteligencji. Po prostu trzeba było ominąć pana cenzora i on to czytał, co tam jest napisane, i on w tym nic nie widział. Ale przy tej interpretacji oraz zabiegom scenicznym ten tekst nabierał zupełnie innego znaczenia. W związku z tym pracowali w teatrze ludzie niezwykle inteligentni, w kabarecie tak samo. No to, co tam robił czasami Zenek na początku, no to było po prostu, no, fenomenalne. Te skróty myślowe, których, no, żaden cenzor na papierze tego nie był w stanie odczytać. I ten teatr polski po prostu jeździł po świecie. I ja się załapałem do tego teatru i do tego pociągu. Jeździłem po świecie, mając 20 parę lat. Oglądałem Francję przez 3 miesiące. Niemcy przez kilka miesięcy, byłem na słynnym w angielskich festiwalach teatralnych przez miesiąc, byłem w Meksyku, byłem we Włoszech miesiąc, no to można było opowiadać. Na tym włoskim półwyspie bym się zatrzymał przez chwilę, ponieważ ja tam zachorowałem, przeziębiłem się, to było w grudniu, graliśmy Hefajstosa, taki musical, i w czasie tej choroby nie pozwolono mi nigdzie wychodzić. Bo musieliśmy grać wieczorami, więc ja miałem się leczyć. I ja co miałem robić? No, oglądałem telewizję w hotelu. Telewizję Rai Uno, i tam zobaczyłem, no, programy rozrywkowe. Ogólnie rzecz biorąc. Mhm. To po prostu było coś fenomenalnego. To tak jak Ja miałem kontakt z chórem Kurczewskiego ze względu na to, że nakrywaliśmy wspólnie nasze opery dziecięce autorstwa Jerzego Kurczewskiego. I widziałem te dzieciaki, jak one były ubrane tam na tych koncertach, jak one stały, prawda, jak to wszystko wyglądało. I obejrzałem Cechino d'Oro, kiedy...
Każdy
a nikt
rusza,
nie znał jak... w Polsce Cechino d'Oro, dopiero później tam ktoś zaprosił i to takie olśnienie. Nie? I to chłonąłem do tego stopnia, że czasami jak z Markiem Grabowskim, który robił scenografię do Dziecka Potrafi, ja mówiłem, słuchaj, wiesz co, ja już to kiedyś gdzieś widziałem. Te obrazki z tych naszych widowisk. Ja przypominam, że wtedy no, warunki do realizacji takich wielkich widowisk, czyli tworzenia wspaniałej formy w ogromnej przestrzeni, to jest bardzo trudne. To jest niezwykle trudne, ponieważ wtedy był papier, sklejka, gwóźdź, no i w zasadzie nic więcej. Tiule, jakieś materiały. Jak już tiule, to już było drogo. Też umówmy się, wtedy Estrada Poznańska robiła te widowiska bez tak zwanego sponsora. Sponsorem jakby tytularnym było dziecko. Czyli dzieci przyjeżdżały, szkoły organizowały te wyjazdy, domy kultury.
Kupowali bilety,
tak. I pieniądze z tych biletów starczały na wszystko. Nie wiem, ile czy telewizja płaciła, bo wtedy... Nie byłem w tak zwanym zespole sterującym Estradą Poznańską. Nie mogę powiedzieć, czy oni dostawali z tego tytułu jakieś pieniądze. My jako aktorzy, realizatorzy tak, ale czy instytucja dostawała. To Dziecko Potrafi było niezwykle odkrywcze, jeżeli chodzi o polską rozrywkę. Ja potem, jak ten pierwszy program zrobiłem z Dwójką i z Jasińskim, następny rok reżyserem był pan Friedrich chyba, ale nie pamiętam nazwisko. No i tam takie tuzy. Wojciech Mann był przy tym widowisku, Krzysztof Materna i oni sobie wymyślili takie w scenariuszu taką zabawkę, że dzieci będą strzelać z łuku do obrazka, do twarzy pszczółki Mai. No, no i ja miałem to jakby kreować. Powiedziałem, panowie, no, czyście na głowę upadli albo jeszcze niżej. Im to nie wydawało się złe. Oni sobie w ogóle tego nie... Bo to tak, o, w ogóle im to nie. A ja mówię, no panowie, no to dla dzieci to robimy. Musimy to zrozumieć, że to jest zupełnie inny rodzaj myślenia. To nie jest ta rozrywka, o której wy myślicie i byście chcieli ją pokazywać. To są dzieci. No i tu stan wojenny zabrał nam trzeci program. Stan wojenny zabrał nam trzeci program, bo już było wszystko to przygotowane. Ja już wtedy byłem w obozie tak zwanym realizacyjnym z Andrzejem Strzeleckim, z Andrzejem Skarżyńskim i jego żoną Lidią, która pisała piosenki, Jacek Mikuła pisał muzykę. Byliśmy przygotowani na kolejny program w styczniu, ale jak wiemy, stan wojenny zamknął pewne rzeczy na kilka
lat.
W sumie tak, można tak to powiedzieć. Być może państwu się zdziwicie, że tak dobrze wszystko pamiętam, ale ja jestem po dobrej lekcji. Cały rok 2018 zbierałem materiały, pisałem książkę pod tytułem Kolory deszcza, kuglarze, gdzie ten czas mojego działania w tak zwanej sztuce estradowej, teatralnej opisałem dosyć poważnie.
Polecam przy okazji, a my wracamy do estrady. To mówię, ta książka też jakby przeplata z tym życiem estradowym Estrady Poznańskiej, no bo siłą rzeczy tych ludzi jakby, o których piszesz, poznawałeś pracując między innymi dla Estrady Poznańskiej.
No, ale ja miałem drugie szczęście związane z teatrem. Ja mieszkałem 6 lat w hotelu Zacisza. Dzisiaj to się nazywa Hotel Royal, bo odnalazł się był właściciel. I w tymże hotelu, to był taki hotel, który miał pierwsze piętro, drugie, trzecie. W zasadzie dla samych artystów poznańskich. Parter był wynajmowany dla ludzi, którzy przyszli, czy nie rezerwowali sobie kiedyś, to po prostu przychodzili przez wolny pokój. I w tym hotelu po prostu poznałem dużo ciekawych ludzi, niezwykle ciekawych ludzi, aktorów teatrów poznańskich, najpierw Teatru Polskiego, potem, bo Teatr Polski, dyrektor Teatru Polskiego był kiedyś właśnie w latach, koniec lat 60. był dyrektorem i Polskiego, i Nowego. I potem dopiero od czasów bodajże 73 rok Izabela Cywińska przyszła i ona jakby była nowa dyrekcja Teatru Nowego. Teatr Nowy był osobno i Teatr Polski był osobno. Ale byli aktorzy typu Krystyna Tkacz, Jurek Szejbal, Marzena Trybała, Tomek Grochoczyński, nasz niezapomniany i do dzisiaj mieszkający w Poznaniu. Świetny aktor, Misiu Grudziński, właściwie ikona Poznania już. I tam poznałem Grzegorza Warchoła. On nigdy nie był aktorem, bo chciał być tu w szkole aktorskiej w Krakowie, ale był zakochany, był w Krysi Tkacz i przyjechał tutaj do Poznania, a był takim powiedziałbym, kabareciarzem krakowskim. No i został tutaj przyjęty do Teatru Polskiego. Korziński go przyjął na jakiś tam etat, nie wiem, w bibliotece na przykład teatralnej.
W garderobie.
Tak. Był już w teatrze, był w Teju. Natomiast sam początek Teja to jest Piotr Sowiński, który mieszkał na trzecim piętrze, tam nad, ja miałem pokój 44, a jego imię. Natomiast Piotr miał, nie wiem, 41 może, albo coś koło tego, był na trzecim piętrze. No i był pierwszy reżyser spektakli, pierwszy spektakli programów kabaretu Tej. W związku z tym siłą rzeczy myśmy tam wchodzili, także ja po prostu, czemu nie ma drzemu, to widziałem od początku, jakby to powiedzieć. A? Miałem dużo szczęścia, naprawdę miałem dużo szczęścia, bo trafiałem na ludzi fantastycznych. No i to właśnie to jest Górny, to jest Marek Grabowski, Krzysztof Jaślar, Tej, Zenon. Potem ja byłem dyrektorem, a on był przez jakiś czas konsultantem artystycznym, no i Tej był pod
estradą.
Pod estradą poznańską, tak. To było przedsiębiorstwo estradowe, państwowe, które posiadało wszystkie zalety przedsiębiorstwa socjalistycznego. Czyli po prostu miał swój dział transportu, bo nie było kiedyś takiej możliwości, żeby sobie ktoś tam prywatnie wymyślił, że sobie kupi tam trochę autobusów i zrobi takie biuro transportowe i będzie wynajmował różnym firmom transport dla ludzi. Nie, każde przedsiębiorstwo miało swoje. Wszystko miało swoje, w związku z tym to kosztowało. Bo jak samochód nie jechał, no to on był jeszcze raz droższy niż jak jechał, prawda? No bo on zarabiał wtedy. Więc miało ogromny dział transportowy, przecież tam były autobusy, zespoły jeździły. Miał dział gastronomiczny, ponieważ słynne dancingi musiały być przez kogoś obsługiwane, a przez kogoś opłacane. To nie mógł sobie nikt tak wejść i sobie stripteaserkę zaprosić do stolika. Więc ten dział gastronomiczny był. No i wszelkie inne działy eksploatacji i tak dalej. Estrada Poznańska miała pod swoimi skrzydłami no świetne zespoły. To były wspaniałe czasy dla Estrady Poznańskiej. Tak zresztą dla tego mojego teatru, bo to były te lata, które pozwalały na to, że nie wiem, kto jest starszy, to sobie może przypomina, że to były świetne czasy gierkowskie, które no dobrze pamiętamy, ponieważ żyliśmy na kredyt. Do tego momentu, kiedy się już nie umieliśmy sprzedawać, nie oddawaliśmy tych pieniędzy, cośmy pożyczyli, to wszystko było jakoś okej, nie? A potem się okazało więc, że nie ma kasy, jest bieda i tragedia i państwo jest zadłużone, więc tak na marginesie znowu, że wrócę.
Zatęklamy
trochę.
Się. Zostawmy politykę. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego kultowego programu Dziecko Potrafi. Przecież to były największe hale w tym kraju.
Myśmy Dziecko Potrafi nie tylko grali w Poznaniu. Myśmy grali w Łodzi, myśmy grali we Wrocławiu. Graliśmy w Spodku Katowickim. 11 tysięcy dzieci. No. Szalone sprawy. To po prostu... Mnie to kosztowało niezwykle dużo. Zdrowie tam potraciłem, no ale nieważne. No. Po prostu było to coś fantastycznego i niepowtarzalnego, bo dzisiaj się takiego czegoś nie da zrobić w ogóle. Bo nie ma takich pieniędzy. Ktoś by musiał specjalnie wyłożyć na to pieniądze i A wiemy, że dla dzieci się dużo ciekawych rzeczy robi na świecie i te pieniądze się znajdują, bo proszę pamiętać, że Pali się było w 1984 roku. W 1984 roku było Pali się, a myśmy wtedy już wymyślili coś takiego, że dzieci dostaną w prezencie ołówki stolarskie, grube, czerwone, z napisem Pali się i z cyferkami 887.
Proszę.
Czyli telefon alarmowy do
Straży Pożarnej.
Myśmy
prekursorzy.
Myśmy mieli wtedy koszulki z napisem Dziecko potrafi. I myśmy wtedy mieli małe, wytłaczane dla dzieci specjalne kaski plastikowe czerwone z napisem Pali się. No przecież wtedy też było to. Te kaski to dzieci dostawały w nagrodę. No po prostu była walka nieprawdopodobna. Na tych gadżetach to dzisiaj Disney zarabia więcej niż na filmach.
Mhm. Wiatr flagi rozwina i w prawo patrz, i w lewo patrz, i w groźną minę ubierz twarz, i równy krok, i prężny krok, i na tym mieście wytęż wzrok. Hej, wytęż wzrok!
Dla mnie osobiście, jeżeli jest coś fajnego, Serafinowi zawsze mówiła, słuchajcie, jeżeli z naszego przedstawienia wyjdzie jedno dziecko, które wyniesie to, co my chcemy, to już jest sukces, bo ona pójdzie dalej z tym.
To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl.